Rozdział 5. Spekulacje i sekrety. Służący, który otworzył Sonei drzwi, powiedział jej, że mistrz Regin jest na spotkaniu z czarnym magiem Kallenem. Poprosiła, żeby poinformował ją, kiedy Regin wróci, po czym poszła do siebie na filiżankę raki, której bardzo potrzebowała. Czekanie było istną udręką. To niedorzeczne. Wybrałam go na swojego asystenta. Przecież już z nim pracowałam. Odkąd jednak zgodził się wyjechać z nią do Sahaki, zaczęła się zastanawiać, czy nie dokonała wyboru zbyt pochopnie. Posiadał odpowiednie kwalifikacje. Był inteligentnym, potężnym magiem, świetnie wyszkolonym wojownikiem, zręcznym politykiem, a jego lojalność wobec gildii i krali była niezachwiana. Ale czy w ogóle się dogadamy? Kiedy pomagał jej ścigać Lorandrę, wszystko układało się między nimi jak należy. Współpracowało się z nim nadzwyczaj łatwo. Tym razem jednak będą razem w dzień i w nocy, tydzień po tygodniu i nie będą mieli jak od siebie odpocząć. Właściwie to nie do końca tak będzie. Kiedy dotrzemy do domu gildii Varvis, będzie tam jeszcze dwóch magów, z którymi będzie można porozmawiać, i ambasador Elaine. Do tego czasu jednak będą skazani na swoje towarzystwo. Choć nie była już tak nieufna wobec Regina, jak na początku poszukiwań Lorandry, nie mogła zapomnieć o bólu i upokorzeniu, jakich doświadczyła przez niego jako nowicjuszka. To już przeszłość. Przez ostatnie 20 lat okazywał mi wyłącznie szacunek i wsparcie. Nawet mnie przeprosił w trakcie najazdu i Hanich. Czyżbym nie była w stanie przyjąć przeprosin? Chowanie urazy nie jest z mojej strony zbyt mądre. Podskoczyła na dźwięk pukania, mimo że się go spodziewała. Odłożyła filiżankę i ruszyła w stronę drzwi, po drodze otwierając je za pomocą magii. Służący Regina ukłonił się. Mistrz Regin jest w domu i oczekuje na wizytę. Dziękuję, powiedziała. Ominęła go, zamknęła drzwi i ruszyła korytarzem w kierunku kwatery Regina. Kiedy dotarła do drzwi, zatrzymała się na moment i zanim zapukała, wzięła głęboki wdech. Drzwi otworzyły się. Regin skinął głową. Czarny magu Soneo, powiedział. Wejdź, proszę. Dziękuję, mistrzu Reginie, odparła. Weszła do środka. W pokoju było niewiele mebli, a większość z nich wyglądała na nowe. Sonea nie zauważyła niczego, co mogłoby mieć charakter pamiątkowy czy osobisty. Regin wskazał krzesło. Zechcesz usiąść? Pokręciła głową. Lepiej nie będę zajmować ci zbyt wiele czasu, zważywszy na to, co mam zamiar ci powiedzieć. Popatrzyła na niego. Przyglądał się jej z głębokim spokojem i wyczekiwaniem. Nagle zrozumiała brak osobistych rzeczy w pokoju. Wiedział, że może go wkrótce czekać podróż, więc nie miał po co ich tu przenosić. Wyjeżdżamy jutro wieczorem, poinformowała go. Lekko westchnął, odwrócił się i pokiwał głową. Sonea dostrzegła przelotną zmianę na jego twarzy i ogarnęło ją poczucie winy. Od czasów najazdu nie widziałam, żeby kiedykolwiek okazywał niepokój. Jeżeli to za wcześnie albo czujesz, że twoje obowiązki na miejscu są ważniejsze, to jeszcze nie jest za późno, żeby zmienić zdanie. Powiedziała zachowując formalny ton, żeby jej słowa nie zabrzmiały, jakby poddawała w wątpliwość jego determinację czy uważała zmianę zdania za tchórzostwo. Pokręcił głową. Nie jest za wcześnie. Właściwie to idealny moment. Nie mam żadnych obowiązków poza pracą, a moja praca polega przecież na służeniu gildii i krali. Dobrze będzie w końcu bezpośrednio na coś się przydać. To właśnie do takich zadań szkoleni są wojownicy, a jednak na co dzień walczymy o to, żeby nasze umiejętności nie okazały się potrzebne. Sonea odwróciła się i poczuła ukłucie współczucia, usłyszawszy nutkę rozgoryczenia w jego głosie. Żadnych obowiązków. Rzeczywiście zerwał wszystkie relacje rodzinne. Bezwzględność jego zemsty na żonie za jej liczne romanse stała się przedmiotem plotek, które przez wiele tygodni bawiły magów gildii. Swoje domy oddał córkom, które wyszły za szanowanych i zamożnych mężczyzn, i poprosił o kwaterę w gildii. W ten sposób żona została bez dachu nad głową i bez grosza, co zmusiło ją do zamieszkania z rodziną. Krążyły plotki, że próbowała targnąć się na swoje życie po tym, jak Regin przepędził jej ostatniego kochanka. Ten zaś po prostu zajął się uwodzeniem kolejnej zamożnej kobiety. Pomimo tego oraz wstydu, jakiego się najadła, kiedy pojawiła się z powrotem w domu niczym zwrócony wadliwy towar, nie próbowała już odebrać sobie życia. Sonea nie wiedziała, czy powinna jej współczuć, czy nie. Czasami zastanawiała się, czy to nie małżeństwo z Reginem doprowadziło ją do tak skrajnych zachowań. Być może Regin publicznie zachowuje się nienagannie, a kiedy wraca do domu, w kontaktach osobistych staje się tym rozpieszczonym bachorem, którym był jako nowicjusz. Prawdopodobnie będzie się mogła o tym przekonać w czasie podróży. Oczywiście nie określiłaby osobistą sytuacji, w której oboje się znajdą. Ich zadanie było zbyt istotne i byłoby tak nawet, gdyby Lorkin nie został uwięziony. Teraz mogę ci wyjawić cel podróży, powiedziała. Regin uniósł głowę i ich spojrzenia się spotkały. Jutro wszyscy się dowiedzą. Lorkin wrócił do Arvis. Zanim pozwolono mu wrócić do Kyrali, wezwał go król Amakira. A kiedy Lorkin nie odpowiedział na jego pytania dotyczące zdrajców, wtrącił go do więzienia. Regin wytrzeszczył oczy. Tak mi przykro, Soneo. Jego mina wyrażała współczucie. Wysyłają cię w takim razie, żebyś przekonała ich do uwolnienia syna. Pewnie nie możesz się doczekać wyjazdu. Zrobił krok w jej stronę. Zrobię wszystko, żeby ci pomóc. Miał tak przejętą minę, że wrócił do niej znajomy niepokój, który odczuwała za każdym razem, gdy pomyślała o Lorkinie. Spuściła wzrok i odepchnęła to uczucie. Dziękuję, wiem. Skoro wyjeżdżamy jutro, właściwie nie rozpoczęliśmy jeszcze przekazywania ci mocy. Przekazać ci ją teraz? Coś się w niej zacisnęło i poczuła, że się rumieni. Rzuciła mu przelotne spojrzenie i odwróciła wzrok. Nie, odpowiedziała szybko. Jutro odbędzie się posiedzenie i Osen poprosi o to ochotników. Zaczekaj do jutra. Co Osen wszystkim powie? Tylko tyle, ile ja powiedziałam tobie. Tylko? Regin cicho westchnął. Uważaj na siebie, Soneo. Podniosła wzrok i zrozumiała, gdzie popełniła błąd. Zdradziła mu, że podróż nie wiąże się wyłącznie z uwięzieniem Lorkina. Ta z pozoru nic nieznacząca informacja mogła narazić życie ich obojga, jeżeli jakiś sahakański mag wyczyta to w jego myślach. Za późno. Na przyszłość muszę być ostrożniejsza. Przerażające jednak było to, że gdyby Regin wpadł w ręce jakiegoś sahakańskiego maga, którego ani względy polityczne, ani dyplomatyczne nie powstrzymałyby od przeczytania jego myśli, to Sonea najprawdopodobniej znalazłaby się w tej samej sytuacji. Choć pierścień Naki nie pozwoliłby na przeczytanie jej myśli, nie wiedziała, jak długo byłaby w stanie przeciwstawiać się komuś, kto byłby na tyle zdeterminowany, by ją torturować dla zdobycia informacji. Szczególnie gdyby wykorzystali Lorkina, by ją do tego przekonać. Choć nie zdarzyło się nic, czego Danel by się nie spodziewał, nadal gotował się w nim gniew i upokorzenie. Miał nadzieję, że nie było tego widać. Usiłował zachować spokój i uprzejmość w czasie swojej krótkiej wizyty w pałacu, ale nie był w stanie stwierdzić, czy mu się udało, czy też jego prawdziwe uczucia wyszły na jaw. Czy może jego udawany spokój potraktowano jako oznakę, że przynajmniej z nim nie ma problemu? Jak na ironię jego decyzja o zaprzestaniu poszukiwań Lorkina, która kosztowała go utratę szacunku wśród sahakańskiej elity, sprawiła, że teraz jeszcze trudniej było mu uchronić młodego maga. Złośliwe uśmieszki pojawiły się na twarzach wielu osób, które były przy tym, jak odmówiono mu widzenia z Lorkinem. Gdybym pozwolił na kontynuowanie poszukiwań, to i ja, i Ashaki, którzy mi pomagali, mogliśmy zostać zabici przez zdrajców. Lorkin w ogóle nie uzyskałby pomocy po powrocie do domu gildii. Ale nie do końca tak było. Gildia przysłałaby kolejnego ambasadora na jego miejsce, takiego, którego reputacja nie była nadwyrężona przez tchórzostwo, takiego, który lepiej pomógłby Lorkinowi w kłopotach. Nie. Gdyby zmuszono zdrajców do zabicia maga gildii, możliwe, że Lorkin w ogóle nie wróciłby do domu gildii. Mógłby w ogóle nie zostać wpuszczony do azylu, w obawie, że chciałby pomścić moją śmierć. Chociaż sam pomysł, że ktoś mógłby chcieć zemsty za jego śmierć, wydawał mu się mało prawdopodobny i niedorzeczny. Cichy odgłos stąpających po podłodze bosych stóp dobiegł jego uszu od strony wejścia do domu gildii. Danel przestał krążyć po pokoju pana i odwrócił się w kierunku źródła dźwięku. Odźwierny Taff pojawił się w korytarzu i rzucił się na podłogę w typowym dla siebie przesadnie dramatycznym geście, który kilka tygodni wcześniej zauważył Tajent. Powrócił ambasador Elaine, wysapał. Danel skinął głową i machnął ręką, by niewolnik wstał i zajął się tym, czym zajmuje się odźwierny, kiedy właśnie nie ogłasza czyjegoś przybycia. Usłyszał odgłos zamykanych drzwi, a następnie kroki. Wszedłszy z korytarza, Tajent uśmiechnął się przelotnie i pokręcił głową. Niepowodzenie, powiedział. Danel wypuścił powietrze, po tym jak chwilę wcześniej wstrzymał oddech. Cóż, dziękuję, że próbowałeś. Tajent westchnął. To dopiero początek, powiedział. Może ustąpi, jeśli będziemy wytrwali. Wytknąłem mu, że jeżeli nigdy cię nie wpuszczą do Lorkina, to raczej nie będziesz miał go jak przekonać, żeby zaczął mówić. Danel zmarszczył brwi. Czy to rozsądne? Dajemy w ten sposób do zrozumienia, że rozważamy taką możliwość, a to może się okazać niebezpieczne. Ale nie, jeśli ja to powiem. A wytknąłem mu jedynie logiczny błąd w rozumowaniu. Na pewno będzie bardzo zadowolony, że zrobiłeś to przy świadkach. Nie było świadków, a jemu chyba się spodobało. Danel zaniepokoił się jeszcze bardziej. Udało ci się dostać na prywatną audiencję? Daj spokój, nie bądź zazdrosny. Eleńczyk uśmiechnął się złośliwie i machnął ręką. Napijmy się wina i zjedzmy coś, dobrze? Odwrócił się, wezwał niewolnika i zaczął przekazywać mu szczegółowe instrukcje. Danel podszedł do taboretów i usiadł. Może i Tajendowi nie udało się spotkać z Lorkinem, ale przynajmniej król zadał sobie tyle trudu, żeby porozmawiać z nim osobiście. Może dlatego, że Tajent jest ambasadorem reprezentującym swojego króla i kraj, a ja właściwie wyrażam tylko wolę gildii. Wątpił, czy to robi jakąś różnicę. Jeśli o to chodzi, król Amakira jest rozdrażniony z powodu spraw związanych z Kyralią i gildią, a nie Elaine. To normalne, że potraktował Tajenda z szacunkiem, jaki zawsze mu okazywał. Och, wino, powiedział Tajent, gdy do pokoju wpadł niewolnik z butelką i pucharami. Eleńczyk usiadł koło Danyla i zaczekał, aż niewolnik ich obsłuży i wyjdzie, po czym przysunął się do maga. Dzisiaj rano, po twoim wyjściu, Maria powiedziała mi, że przedyskutowała sytuację z przyjaciółkami. Mają zamiar sprzeciwić się tak niebezpiecznemu potraktowaniu maga z innego kraju. Danyl trochę się rozchmurzył. A co z pozostałymi kontaktami? Przekażą naszą wiadomość. Wygląda na to, że wiedzą o kłopotach Lorkina, ale nie określili, czy są w stanie coś w tej sprawie zrobić. Nie chcę nawet myśleć, co by to mogło być. Danyl wzdrygnął się i upił łyk wina. Mogliby zabić Lorkina, żeby nie mógł niczego zdradzić. Nie zrobią tego, zapewnił go Tajent. Musieli zdawać sobie sprawę, że coś takiego może się stać. Nie wysłaliby go tutaj, gdyby taka decyzja mogła być dla nich katastrofalna w skutkach. Może dlatego, że mają tu ludzi, którzy mogliby go zabić, gdyby do tego doszło. Mógłby już nie żyć. Tajent pokręcił głową. Król zapewnił mnie, że Lorkin przebywa w dobrych warunkach. Mógł cię okłamać. Owszem, westchnął Tajent. Możemy tylko mieć nadzieję, że jednak nie kłamał. Eleńczyk zmarszczył brwi. Ciągle się zastanawiam nad pewną możliwością, chociaż nie widzę w niej żadnych korzyści dla zdrajców, więc podejrzewam, że zaczynam tworzyć teorie spiskowe. Co masz na myśli? Że zdrajcy wiedzieli, że król wtrąci Lorkina do więzienia. Taki był ich plan. Dlaczego tak uważasz? Tajent spojrzał na Danyla i pokręcił głową. No właśnie tego jeszcze nie wiem, chyba że... A może chcą zepsuć pokojowe stosunki między Kyralią a Sahaką? Może w ten sposób chcą dopilnować, by nasze kraje nie przyrzekły Sahace pomocy w obronie przed zdrajcami? Po plecach Danyla przebiegł dreszcz. Myślisz, że mogliby planować coś bardziej bezpośredniego i na większą skalę niż szpiegowanie i skrytobójstwo? Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie możliwości. Tajent uśmiechnął się ponuro. Jedna rzecz nie ma sensu. Jeśli rzeczywiście tak jest, to taka sytuacja może mieć dla nich odwrotny skutek. Ryzykują, że nie zgodzimy się na coś takiego, żeby uwolnić Lorkina. Upił łyk wina z poważnym wyrazem twarzy. Gdyby doszło do wojny domowej, to kto według ciebie by wygrał? Nie mam pojęcia. Danyl pokręcił głową. Za mało wiemy o zdrajcach. W takim razie miejmy nadzieję, że Lorkin wie więcej niż twierdzi, bo jeśli krainy sprzymierzone rzeczywiście zostaną uwikłane w wojnę, może się to dla nas skończyć porażką, albo może się okazać, że wygramy tylko wówczas, jeśli to my będziemy najbardziej zaangażowani w walkę i tym samym stracimy najwięcej ludzi. Danyl miał wrażenie, jakby jego żołądek zacisnął się w supeł. Lorkin na pewno przekazał Osenowi wszystko, co wie na temat zdrajców, a zatem jeśli Lorkin wie, czy planują wojnę domową, wie to również Osen. Danyl zastanowił się nad wszystkimi instrukcjami Osena, a supeł jeszcze bardziej się zacisnął. Do pokoju zaczęli wchodzić niewolnicy z pełnymi tacami. Na myśl o jedzeniu robiło mu się niedobrze, ale przemógł się i wybrał coś. Włożył do ust i zaczął przeżuwać. Dlaczego? Bo przygotowali je niewolnicy? Ludzie, którzy nie mają prawa decydować o własnym życiu, włożyli w to swoje starania i szkoda by było, gdyby poszły na marne. Po chwili poczuł, jakby węzeł nieco się poluzował. Zdrajcy nie akceptują niewolnictwa. Wojna domowa może dać im wolność. Ale nie za darmo. Zawsze jest jakaś cena. Cherry odetchnął z ulgą, kiedy Gol pojawił się z powrotem w pokoju. Ruchy przyjaciela były ostrożne. Skrzywił się z bólu, gdy siadał, ale poza tym wyglądał znacznie lepiej niż 2 dni temu. Niedługo zrobi się tu nie do wytrzymania, mruknął Gol. Wiem, zgodził się Cherry. Ale na razie musimy wytrzymać. Postanowili załatwiać potrzeby fizjologiczne w innym pokoju. Dach i ściany wyglądały dostatecznie stabilnie, a Cherry znosił cały stos śmieci, którymi mieli przykrywać nieczystości, ale było to tylko tymczasowe rozwiązanie. Poprosiwszy Annie, by została na trochę z Golem, Cherry przeszukał kilka pokojów i korytarzy w pobliżu. Musiały od dawna stać nieużywane. Wiedział, że wielki mistrz Akkarin wykorzystywał je jako przechowalnie, ale rzeczy, które były na tyle stare, by mogły pochodzić z czasów Akkarina, nie miały żadnej wartości. Były to głównie puste skrzynie, podobne do tych, które służyły im za meble. Znalazł lampy, które pasowałyby do wystroju najstarszych domów w Imardinie. Gdyby nie fakt, że zniekształciła je rdza, a także naczynia, które ze względu na swój wiek mogłyby być warte fortunę, gdyby nie były potłuczone. Ściany w tych pomieszczeniach zrobione były z cegły i kamienia. Cegły wypełniały ubytki w kamieniu, a ceglane ścianki dzieliły większe, wykonane z kamienia pomieszczenia, co mogło świadczyć o tym, że pierwotnie były w całości kamienne, a cegły dodano w trakcie napraw i w celu zaadaptowania przestrzeni. W jednym z pokojów ktoś wydrapał napisy na ścianie. Tagin musi umrzeć, odczytał z łatwością, gdyż litery były duże i głęboko wyryte. Indria musi zostać zdobyta. Napisano tym razem mniejszymi literami. Poprzerywane zdanie zaczynało się od wyższa magia jest przy i musi z... W kolejnym, większym pomieszczeniu, w którego jednym końcu zawalił się sufit, pieczołowicie wyryto listę imion w kamiennej płycie wystającej ze ściany. Nie rozpoznał żadnego z nich, ale wszystkie poprzedzały tytuły mistrz i mag. Dziwne, że użyli obu. Pomyślał, że spróbuje odczytać datę przy podstawie, ale światło świecy nie sięgało tak daleko, a z pewnością nie miał zamiaru nurkować pod wielką i ciężką płytę, która wyglądała, jakby w każdej chwili mogła się przewrócić. Wróciwszy do kryjówki, Cherry zastał Annie krążącą niespokojnie po pokoju. Pozwolił jej kontynuować sprawdzanie korytarzy, a sam został z Golem. Rozmawiali o tym, co znalazł Cherry, i o przeszłości, dopóki Gol nie zrobił się senny. Siedzenie w ciszy nie przeszkadzało Cherremu tak bardzo, jak się spodziewał, pod warunkiem, że nie pogrążał się w bolesnych wspomnieniach. Kryjówka była zaciszna i spokojna i wreszcie wcale nie martwił się czyhającymi na nich zabójcami. No, prawie wcale, poprawił się. Jak gdyby na przekór przekonaniu o bezpieczeństwie, z zewnętrznego korytarza dobiegł go cichy odgłos kroków. Zerwał się na równe nogi, ale ulżyło mu, kiedy zobaczył w drzwiach Annie. Z szerokim uśmiechem zatrzymała się, żeby podnieść ich prawie puste wiadro na wodę. Znalazłam pod uniwersytetem cieknącą rurę ze świeżą wodą, powiedziała. Jest bliżej niż ta, o której mówiłeś, ale cieknie z niej tak samo powoli. Trochę mi zajmie napełnienie tego wiadra. Przydałyby się dwa, tak żeby jedno tu zostało, kiedy napełniamy drugie. Chyba że powiększyłabym przeciek. Cherry pokręcił głową. Mogą zauważyć i sprawdzić. Może Lilia da radę zdobyć jeszcze jedno, albo coś, co tak nie przecieka. Pokiwała głową, po czym wzięła wiadro pod pachy i wyszła. Cherry z powrotem usiadł i trochę się rozchmurzył. Czasami wątpił, czy w ogóle będą w stanie tu mieszkać, nie wspominając już o wygodach. Nie mieli dostępu do mnóstwa rzeczy. Całkowicie polegali na Lili w kwestii jedzenia. Na szczęście z wodą było inaczej. Mieli tylko stertę poduszek, kilka skrzyń i zimną podłogę, na której spali i siedzieli. Przynajmniej nie była lodowata, a powietrze jak dotąd nie zrobiło się duszne i stęchłe. Ponownie usłyszał stukot kroków, jednak nadchodząca osoba nie starała się iść po cichu. Miała na sobie wysokie albo dość solidne buty, ale szła lekkim krokiem. Lilia, uśmiechnął się do siebie. Okazana jej pomoc przyniosła wiele korzyści. Cherry i tak nie pozwoliłby jej błądzić po terenach należących do przestępców. Zdobył w niej jednak pożytecznego sojusznika dzięki temu, że nie wydał jej od razu w ręce gildii. Poza tym Annie bardzo ją lubi. Lilia pojawiła się w pokoju zaraz za kulą światła, którą wysłała przodem. Miała ze sobą jakieś zawiniątko i dużą szklaną butlę. Uśmiechnęła się na widok Cherry'ego. Kiedy jednak rozejrzała się po pokoju, uśmiech zniknął z jej twarzy. Jest Annie? Poszła po wodę, powiedział. Znalazła cieknącą rurę. Mam nadzieję, że nie odpływową. Ostrożnie położyła zawiniątko na odwróconej skrzyni i zaczęła je rozpakowywać. Mówi, że woda jest czysta, odparł. Zamrugał ze zdziwienia, gdy zobaczył, ile przyniosła jedzenia. Chleb i dwupoziomowe lakierowane pudełko, którego dolna część była pełna gotowanego mięsa, a górna suszonych warzyw. Służba musiała dostarczać magom jedzenie do ich kwater, dlatego zawsze używała do tego celu praktycznych, szczelnie zamykanych pojemników utrzymujących temperaturę. Choć jedzenia nie wystarczyłoby dla więcej niż trzech osób, to i tak było go więcej niż potrzebowałaby jedna osoba.
To twój obiad?
Mój i Sonei, powiedziała. Mistrz Roten zaprosił ją na ostatni posiłek przed wyjazdem i nie było już czasu, żeby powiadomić o tym Jonnę.
Co tak pięknie pachnie? Zapytał ktoś z boku.
Lilia uśmiechnęła się od ucha do ucha, gdy Annie weszła do pokoju.
Obiad. Przyniosłam też trochę oliwy do lamp i świece.
Och. Annie przysunęła do siebie skrzynię i chwyciła kawałek chleba. Dziwnym sposobem Gol też się obudził. Wstał bez jęknięcia i już pochylał się nad swoją porcją.
Służba nie zauważy, że jesz za dwóch? Zapytał Cherry, częstując się kolejną porcją.
Lilia wzruszyła ramionami.
Jonna zawsze próbuje wcisnąć we mnie więcej. Poza tym przyzwyczaiła się już, że wpada do mnie Annie i zjada wszystko na jej oczach.
Ej!
Zaprotestowała Annie. Lilia zachichotała.
Nie przeszkadza jej to.
A ty? Zapytał Gol, spojrzawszy na Lilię i wskazał na jedzenie.
Zjadłam więcej na poprzedni posiłek, odparła dziewczyna. I przemyciłam do torby trochę chleba i owoców na później.
A co do tego ostatniego posiłku Sonei i Rotena, co to znaczy ostatni?
Lilia spoważniała. Wyjeżdża jutro wieczorem. To już oficjalne.
Wyjeżdża, bo mistrz Lorkin wrócił do Arvis, a król Sahaki wtrącił go do więzienia, bo Lorkin nie chciał wydać sekretów zdrajców.
Cherry poczuł ucisk w żołądku. Dowiedzieć się, że twoje dziecko jest w więzieniu. Przynajmniej żyje i wydostał się z pułapki, jaką było ukryte miasto buntowników. To już o krok bliżej domu. Po wszystkich tych latach pokoju i korzyści płynących z nowych szlaków, Sahakanie na pewno nie będą chcieli tego zaprzepaścić, zabijając maga gildii. Musiał jednak przyznać, że nie był tego pewny, bo za mało wiedział na temat Sahaki.
Dobrze, że nie poinformowaliśmy jej, że tu jesteśmy, powiedział. Przynajmniej nami nie musi się martwić.
Annie przytaknęła.
Lili też będzie łatwiej nam pomagać, kiedy nie będzie musiała tego ukrywać przed Soneą.
Ale tylko Sonea by nas obroniła, gdyby w gildii dowiedziano się, że tu jesteśmy, powiedział Gol, kręcąc głową.
A co z Kallenem? Zapytała Lilię Annie.
Lilia wzruszyła ramionami. Nie polegałabym na nim.
W takim razie lepiej, żeby nikt się o nas nie dowiedział, powiedział Cherry.
Rozmawiałaś z nim? Ma dla nas jakieś wieści?
Rozmawiałam, nie ma, odparła Lilia.
Westchnęła.
Chyba mi nie ufa.
Musisz go jakoś do siebie przekonać, powiedziała Annie.
Gol wysiorbał resztkę sosu z pojemnika z mięsem. Cherry zaś wytarł ręce o brzeg płótna, w które zawinięte było jedzenie.
Tymczasem, zwrócił się do Lili, powinnaś obejrzeć Gola. A jeśli wszystko dobrze się goi, to musisz ze mną pójść do wejścia do tuneli pod gildią. Nie będziemy całkowicie bezpieczni, dopóki nie zablokujemy go na tyle, żeby żaden złodziej ani jego człowiek się nie przedostał.
Jeśli będzie trzeba zwalić dach, to tak zrobimy. Odwrócił się do Annie.
A ty mi później pokażesz te dodatkowe drogi ucieczki. Może dojdziemy nimi w miejsca, gdzie służba wyrzuca to, czego nie potrzebują już magowie.
Dziewczęta szeroko się uśmiechnęły.
Małe poszukiwania, brzmi świetnie, powiedziała Lilia.
Nie musisz się uczyć? Spytał Cherry.
Mina jej zrzedła.
A czy kiedykolwiek nie musiałam się uczyć?
Westchnęła i z wyrzutem spojrzała na Annie.
Zawsze to mnie omijają najlepsze rzeczy.
Annie pokręciła głową.
Mogłabyś tak powiedzieć dopiero wtedy, gdybym zdobyła jakieś mięciutkie łóżko i regularnie zażywała kąpieli parowych.
Lilia spojrzała na Annie z udawanym pożałowaniem.
Skoro jednak wspomniałaś o kąpielach i zapachu...
Choć Lilia się tego spodziewała, ledwo zdążyła uskoczyć przed wymierzonym w jej ramię kuksańcem od Annie. Chichocząc wymknęła się jej i zajęła się Golem.